Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór, jest niedziela 17 marca. Zapraszam na nasz magazyn, a w nim dzisiaj ze mną w studio profesor Krzysztof Brzechczyn, filozof, historyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu.
Na łączach dr Stefan Sękowski, politolog, ekonomista UMCS Lublin. Kłaniam się panu doktorowi.
Dzień dobry.
Panowie, rozpocznijmy od podsumowania najważniejszego wydarzenia w polityce międzynarodowej tego roku w Polsce. Wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, spotkanie z Joe Bidenem. Wbrew temu, co mówili, co wieścili różni komentatorzy, jakoby to spotkanie miało przynieść jakąś kasandryczną wieść o zbliżającej się konfrontacji z Rosją, taki message nie wypłynął. Wypłynęła za to obietnica zarówno wsparcia wschodniej flanki, zarówno otwarcia się na dalsze możliwości zakupu broni przez Polskę. W części niejawnej podobno padła też dyskusja a propos nuclear power sharing, czyli tego programu, gdzie Polska byłaby włączona w to, że ewentualnie broń atomowa byłaby, mogła być użyta także z terenu Polski, co byłoby takim mocnym odstraszaczem. Ale no właśnie, czy uważacie, że ta wizyta rzeczywiście jest realną zmianą w tych stosunkach polsko-amerykańskich, realnie wzmacnia Rzeczpospolitą w NATO, jest jakąś też wskazówką dla innych przywódców europejskich, czy też jest to taka wizyta trochę zapoznawcza dla amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o nowy układ polityczny w Polsce? Rozpocznę od naszego gościa z Lublina.
Dla mnie tutaj bardzo ważne jest to, że polecieli do Stanów Zjednoczonych zarówno pan prezydent, jak i pan premier. Mamy w tej chwili w Polsce kohabitację, czyli prezydent jest z innego obozu politycznego, premier z innego. Na arenie krajowej bardzo mocno się oba obozy zwalczają, ale jednak ta wizyta pokazała, że w kwestii relacji zarówno ze Stanami, jak i w naszym podejściu do konfliktu w Ukrainie, no polskie elity polityczne mówią jednym głosem i to myślę, że to jest bardzo ważny, istotny sygnał, który też został do Amerykanów wysłany. No więc generalnie rzecz biorąc, ja nie wydaje mi się, żeby tu się wiele zmieniło, dlatego że te relacje też przed wyborami 15 października między Polską a Stanami były dobre, albo przynajmniej raczej dobre. Natomiast tutaj jest bardzo ważne to, że
Amerykanie. To panie doktorze, jakie pańskim zdaniem było główne oczekiwanie Amerykanów, jeśli chodzi o naszą ekipę na tym spotkaniu? Jak można by je zdefiniować?
Trudno mi powiedzieć, jakie było dokładnie oczekiwanie, ale myślę, że mogło być trochę takie testowanie, czy tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z jednością. To po pierwsze, a po drugie być może z kim lepiej jest rozmawiać, bo też Amerykanie mają swoje własne interesy w tym układzie i być może też było troszeczkę testowanie, która z części władzy wykonawczej w Polsce, bo my mamy tutaj taką dwuwładzę konstytucyjnie wykonawczą, która będzie bardziej przydatna także dla Amerykanów. Bo tutaj nie łudźmy się, oczywiście mamy wspólne interesy z Amerykanami, ale także mamy interesy rozbieżne, więc z punktu widzenia Polski na pewno jest istotne, żeby grać do jednej bramki. Tutaj niestety jeszcze też dodam troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu. Tu niestety to, co obecny rząd robi z daleko idącą wymianą ambasadorów, także w Stanach Zjednoczonych, nie pomaga, bo gdybyśmy mieli do czynienia z delikatnymi zmianami, stopniowymi zmianami na tych stanowiskach, no to można byłoby powiedzieć, że tak się po prostu dzieje, a teraz jeżeli nowy rząd chce wymienić 50 bardzo ważnych ambasadorów, no to tu wygląda po prostu to na czysto.
Za chwilę może wrócimy do tej kwestii ambasadorów, natomiast Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na tą wizytę?
No, przede wszystkim polityka amerykańska charakteryzuje się no, tak zwaną pamięcią instytucjonalną. Jak ona długo sięga wstecz, to jest jakby inna kwestia. I tutaj wydaje się, że Stany Zjednoczone no, wyciągnęły lekcje z pierwszego okresu kohabitacji, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem był Donald Tusk. I wtedy pamiętajmy, że Stany Zjednoczone miały zainstalować tarczę antyrakietową w Polsce, no ale w praktyce rząd Donalda Tuska no, był przeciwny temu. I żeby uniknąć takiej dwoistości, tak, no to dlatego John Biden zaprosił obu polityków, znaczy dwie osoby, które są odpowiedzialnie pod względem konstytucyjnym, odpowiedzialne za politykę zagraniczną.
I także wojskową.
Tak, i wojskową. Bo tutaj są jednak pewne różnice pomiędzy jakby podejściem Prawa i Sprawiedliwości i Platformy do prowadzenia polityki międzynarodowej, bo tak ujmując rzecz w takim no, drastycznym uproszczeniu, tak, to mamy Stany Zjednoczone, no i one mają w Europie sojuszników, można powiedzieć takich bezpośrednich sojuszników, albo może trochę ironicznie wasali. To będzie przede wszystkim Wielka Brytania, Francja i Niemcy. I teraz pytanie jest takie, jaka jest rola Polski w tym czworokącie? Bo tutaj ja bym powiedział, że celem Prawa i Sprawiedliwości w zakresie polityki zagranicznej to było stanie się takim bezpośrednim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nawet ze szkodą
dla... Czyli z czworokąta na Pentagon.
Tak, właśnie, na Pentagon.
Geometryczną metaforę.
I mieć taką równorzędną pozycję z Niemcami. A z kolei jakby takim celem strategicznym Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, no to nie wychylać się za bardzo, tak? No i być takim bardziej sojusznikiem Niemiec niż Stanów Zjednoczonych. Z wyboru tych dwóch, powiedzmy, państw, no, no to tutaj w naturalny sposób Platforma wybiera Niemcy, a z kolei no wiemy, jaka jest postawa Niemiec wobec tegoż konfliktu na Ukrainie. No tutaj te deklaracje padają, powiedzmy, piękne, ładne, no ale jak dochodzi do czynów, to już jest gorzej, tak? Kwestia Taurusa na przykład. Niemcy nie przekażą tej broni Ukrainie, albo nastąpi opóźnienie, przewleczenie. Ponadto no, niemiecka opinia publiczna, ona właściwie popiera zakończenie konfliktu na Ukrainie. Tak więc w związku z tym no, ta wizyta była dwóch polityków potrzebna w Stanach Zjednoczonych, aby coś wspólnego ustalić. No i myślę, że dobrze się stało, że prezydent zwołał Radę Gabinetową przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Chodzi tutaj o to, żeby no, tą politykę jakąś wspólną ustalić, tak? Jakieś takie właśnie priorytety.
Stefan Sękowski, do tego wątku.
No, ja myślę, że tutaj też jednak na przestrzeni lat to podejście obu obozów politycznych się jednak do siebie dość mocno zbliżyło. Wydaje mi się, że w tym momencie, w 2024 roku, różnice, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji czy do Stanów, akurat tych dwóch obozów, jest jednak troszeczkę rozdmuchiwany. To można byłoby mówić o takich jakichś daleko idących różnicach dekadę temu, 15 lat temu, aczkolwiek również wtedy Radosław Sikorski mówił o tym, że obawia się niemieckiej bezczynności, czyli nie chodziło mu to wtedy o to, że chciał się jakoś podpinać pod Niemcy i żyrować jakąkolwiek politykę niemiecką, tylko uważał, że Niemcy właśnie powinny w większym stopniu rolę odgrywać pozytywną w Unii Europejskiej. Myślę, że w tej chwili również tego domagałby się od Niemiec, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Także ja bym tutaj raczej podkreślał te elementy, które są wspólne, chociaż oczywiście no, trzeba powiedzieć, że jeżeli czyjeś ktoś miał rację w ostatnich latach w ocenie podejścia czy to Niemiec, czy to Stanów do tej sytuacji, to jednak bardziej Prawo i Sprawiedliwość niż Platforma Obywatelska, ale z drugiej strony można się cieszyć, że dobrze, że obóz Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej nauczył się tego, że jednak tutaj warto jest bardzo również stawiać pewne sprawy.
Panowie, w tej krótszej części pierwszego wątku zapytam jeszcze właśnie o to, co wywołał już Stefan Sękowski, czyli o odwołanie, czy też zapowiedź odwołaniu, no, niemałej liczby. Mówi się o 50 ambasadorów. Z jednej strony wydaje się być to takim właśnie modelem amerykańskim. Tam jak się zmienia władza, tam zmieniają się ambasadorowie. Ambasadorowie są rzecznikami aktualnie panującej władzy i chyba to jest taki model, który podoba się Radosławowi Sikorskiemu. Faktycznie, czy jest o co kruszyć kopię? Czy to jest tak, że ten ambasador to jest po prostu obiektywny reprezentant państwa, nie wchodzący w politykę? Czy jednak jest tak, że no, należałoby dać pewne przyzwolenie i tam, gdzie zmieniają się, skoro zmieniają się prezesi spółek, zmieniają się wojewodowie, zmieniają się przedstawiciele decyzyjni, tak to nazwijmy, administracji publicznej, no to zmieniają się również przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele dyplomatyczni, jakimi są ambasadorowie. Krzysztof Brzechczyn, jak pan do tego zamysłu podchodzi?
No, to są różnego typu urzędy i teraz źle jest, jeżeli następuje zmiana ambasadora czy szefa jakiejś instytucji, fundacji, tak, przed końcem kadencji. To z tego, co wiem, to Prawo i Sprawiedliwość tą zasadę kadencyjności respektowało.
No oj, chyba nie. No, odwołanie chociażby obecnego teraz posła Bosackiego.
A kim on był?
Z ambasadorem w Kanadzie. Aha. Zdaje się odwołanie również Tomasza Arabskiego z Madrytu. No, no też stosowano szybkie odwołania ambasadorów.
No to by trzeba było jakąś statystykę przytoczyć.
Ja myślałem, ale nie było to 50 rzeczywiście.
No, bo to znaczy, no, powiedzmy tak, pewne osoby się naraziły też Prawu i Sprawiedliwości, typu Arabski, który był odpowiedzialny
za
sprawę smoleńską, a teraz no, nie wiem, czym się powiedzmy tutaj mógł Marek Magierowski narazić, bo to jest właściwie taki intelektualista bardziej niż polityk. I tu trzeba sobie też zdawać sobie sprawę z tego, no, że są na pewno kraje i w związku z tym ambasady, które mają taki charakter strategiczny i tutaj można jakby zrozumieć tą decyzję, powiedzmy, Platformy czy ministra spraw zagranicznych, no ale są też wśród tych 50 krajów, to na pewno są też kraje, które no nie mają aż takiego wielkiego znaczenia i tutaj ja bym twierdził, że można byłoby poczekać aż do końca kadencji, tak? Tutaj też u nas zawodzi taka właśnie pamięć i taka ciągłość instytucjonalna.
Generalnie to chyba się wydaje jest bardzo mało komfortowa praca dyplomaty, to znaczy ci ludzie muszą patrzeć, ci oczywiście, którzy są na wysokich stanowiskach, jaki będzie każdy kolejny układ powyborczy. Stefan Sękowski, jak pan podchodzi do tej zmiany w dyplomacji?
No tutaj myślę podobnie jak pan profesor, to znaczy na pewno zmiany przed końcem kadencji się zdarzały również za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale akurat o ile Prawo i Sprawiedliwość równało, równo z trawą cięło, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa na przykład po wyborach, o tyle akurat jeżeli chodzi o dyplomację działało bardziej rozważnie i spokojnie i tego typu przykłady, które pan wymienił, raczej na tyle, na ile wiem, były wyjątkiem od reguły, przy czym też nie chcę tutaj bronić jakoś w 100% polityki kadrowej w dyplomacji Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj też wiele błędów było, jeżeli chodzi chociażby o Niemcy, czy chociażby o wieloletni brak obsady ambasady w Pradze, także w trakcie gorącego sporu o Turów. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji takiej, jaką my mamy obecnie w naszym systemie politycznym, gdzie również mamy tą taką dwuwładzę we władzy wykonawczej, no jednak trzeba pamiętać, że ambasada to jest przedstawicielstwo Polski, a nie rządu. O ile wojewoda, no to jest przedstawiciel rządu, sensu stricte, w terenie, no to ambasador jest...
No ale panie doktorze, to jest funkcja ta jednak bardzo polityczna, no bo już nie mówię o tych sprawach administracyjnych, czyli podlegających ambasadorom konsulaty, które pełnią taką funkcję urzędu dla Polaków przybywających za granicą, to jednak całość tej funkcji przekazu to są negocjacje polityczne w imieniu rządu.
To prawda, to znaczy no, rządu i prezydenta właśnie, stąd mamy tutaj tą dwuwładzę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jakby ja nie neguję prawa do wymiany ambasadorów jako takiej, natomiast wydaje mi się błędne przyjmowanie zasady, że należy wymieniać wszystkich albo większość ambasadorów w momencie, kiedy zmienia się władza, kiedy zmienia się premier. Ponieważ wydaje mi się, że tutaj jednak przydaje się bardziej ciągłość, zwłaszcza wtedy, kiedy no jednak istnieje jakaś wspólnota poglądów, jeżeli chodzi o stosunki z danym krajem.
Proszę Państwa, musimy kończyć tą część, chociaż tematów poza tym głównym jest wiele. W piątek rozpoczęło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w komisji zajmującej się wyjaśnieniem sprawy Pegasusa. W międzyczasie informacja, którą też warto odnotować, dymisja Agnieszki Romaszewskiej, która przestaje pracować dla Bielsatu, dla telewizji, która była adresowana do mieszkańców Białorusi. Być może uda się do części z tych tematów, szczególnie do komisji śledczej, wrócić w przyszłym tygodniu. Tymczasem zapraszam Państwa na część międzynarodową naszego magazynu. Zostańcie z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Magazyn Tygodnik Radia Poznań trwa. Łączy się z nami dr Stefan Sękowski z Lublina, w studio profesor Krzysztof Brzechczyn, a w części międzynarodowej chciałem Was zapytać o nieszczęsną wypowiedź papieża Franciszka dla szwajcarskiej telewizji, gdzie poleca, by Ukraina wywiesiła białą flagę, mówi o czymś takim jak odwaga białej flagi. I tu jest pewien problem, ponieważ wydaje się, że papież Franciszek chce bardzo przejść do historii Kościoła jako papież ignorujący naukę, ale w tym przypadku chodziłoby o stosunki międzynarodowe, o nauki społeczne, gdzie wiadomo, że historia tego uczy, że jeśli ustąpi się przed agresorem w taki sposób, to ten agresor nie zaspokoi się tego typu negocjacjami, on może zrobić przerwę taktyczną i pójdzie gdzieś dalej. A druga sprawa, ten apel o rozbrojenie jako sprawę, która miałaby przynieść pokój, no też jest sprzeczna z ustaleniami, gdzie wiemy, że państwa najczęściej napadane to są właśnie państwa gorzej uzbrojone, słabe, które łatwo jest pokonać. Czy to jest tak, że papież Franciszek faktycznie nie rozumie tych spraw, czy też jest w nim jakieś przekonanie, no, że ta Rosja musi zachować swój status quo, musi być tym państwem, które ma prawo do użycia może środków, których innym państwom takiego prawa nikt by nie dał. Skąd waszym zdaniem wynika ten stosunek papieża i jak to wpływa na obraz Kościoła katolickiego w całości? Krzysztof Brzeszczyn.
Znaczy, to by trzeba było po pierwsze zajrzeć do materiału źródłowego i przeczytać cały wywiad, bo niestety prasa wyciągnęła pewne słowa papieża z kontekstu.
Ale dementi nie było żadnego na ten kontekst z Watykanu.
No może i nie było, no ale to i tak, powiedzmy, obowiązkiem jakby naukowca, to jest dotarcie do materiału źródłowego. Tam padło takie pytanie tegoż dziennikarza szwajcarskiego, co by, załóżmy, że na Ukrainie znajdą się osoby, które będą chciały, nie wiem, czy wywiesić tą białą flagę, czy rozpocząć negocjacje pokojowe. No to wtedy właśnie papież na to pytanie odpowiedział, tak, że jeżeli no, takie osoby, tak w domyśle można to interpretować, się znajdą, takie środowiska, które dojdą do wniosku, że no niestety nie są w stanie wyprzeć Rosjan i zdecydują się na rozmowy pokojowe, tak, na zakończenie konfliktu, no to on się do tego przychyla. No i to jest jakby wszystko, tak? I teraz, no, jak się patrzy na historię świata, no to przepraszam bardzo, no mamy mapy historyczne, no i te granice państw, no to się zmieniały nieustannie, tak? No może nie nieustannie, no ale
bardzo często.
Bardzo często. No i to nie jest, powiedzmy, zmiana granicy nie jest niczym, no, z takiego historycznego punktu widzenia niezwykłym. Mamy podział w Korei na przykład, tak, na Koreę Północną i Południową. No i to trwa.
No tak, ale wróćmy do papieża Franciszka. Nie uważa pan, że zabrakłoby jednak tego, by papież też powiedział podobne wezwanie na przykład pod adresem Putina, ponieważ to, co chyba najbardziej drażni Ukraińców, to jest właśnie to, że to oni ciągle dostają taką, nazwijmy to, reprymendę w pięknych słowach. Natomiast
prawda. Nie, no
natomiast ani razu na przykład nie usłyszeliśmy, by papież powiedział do Putina, że może jednak on by rozpoczął chociażby negocjacje pokojowe.
No to jest prawda. No ale to też, powiedzmy, postawa polityków Unii Europejskiej, czy szczególnie Niemiec, a i nawet i Stanów Zjednoczonych, no to też nie jest bez zarzutu, no bo tutaj mamy do czynienia z takim dawkowaniem pomocy zbrojnej, tak? Tą broń przekażemy, ale tej już nie. Tu czołgi możemy, ale tam z jakimś opóźnieniem. No to ja uważam, że to jest, powiedzmy, gorsze stanowisko niż papieża, no bo papież jest jasny, tak? Wiadomo, o co mu chodzi. A tutaj w przypadku sojuszników zachodnich, no to się coś obiecuje, a potem się zwleka z realizacją tej obietnicy, tak? Więc no to jest moje zdanie.
Stefan Sękowski, tak? Jak pan interpretuje?
No, akurat w tej kwestii to się kompletnie nie zgodzę z panem profesorem, no bo po pierwsze, dla mnie nie jest do końca jasne, co papież ma na myśli, bo tutaj już tych myśli wypowiedział bardzo wiele, ale jeżeli miałbym tak zupełnie zastosować brzytwę Okhama, to uznałbym, że papieżowi chodzi o to, żeby Ukraina po prostu się poddała, weszła w strefę wpływów Rosji i Ukraińcy, którzy tam mieszkają, stali się poddanymi Putina. I o to być może chodzi papieżowi Franciszkowi, jeżeli miałbym tak jednoznacznie powiedzieć, ale w wypowiedziach papieża jest bardzo dużo takiego pustosłowia, takiego pogódźcie się teraz, wszyscy się pocałujcie. I to widać jeszcze od czasów encykliki Fratelli Tutti, która była, przepraszam bardzo, na początku bardzo dyplomatycznie też recenzowałem swego czasu tą encyklikę, opisywałem w mediach. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo takiego pustosłowia, takiego bardzo pięknego, górnolotnego.
Tu muszę się z panem doktorem solidaryzować, bo też pamiętam, gdy 2 lata temu napisałem, że jest to papież Putina, otrzymywałem nawet nieoficjalnymi kanałami uwagi dyscyplinujące. Dzisiaj czytam po różnych mediach, otwartych, takich bardzo na kościół nawet, gdzie ta fraza zostaje wręcz powtarzana bez jakiegoś cudzysłowia, bez próby pewnego niuansowania. Widać, że chyba świat to po prostu przyjął, że tak jest. I czy nie obawia się pan, że skoro to przyjął, czy się do tego niebezpiecznie przyzwyczaił? No jest taki Franciszek, ma takie poglądy i co zrobić? Bo to jest jakby kolejny problem z tym pojawiający się.
I tu właśnie, jaki jest z tym problem? No, pierwsza rzecz, która jak słyszę o wywieszaniu białej flagi, to pierwsze, co mi się kojarzy, to Bucza. Tam, zdaje się, też były różne białe flagi, które bardzo szybko Rosjanie zaczerwienili. Ja myślę, że w tej chwili wielu Ukraińców 10 razy i Ukrainek zwłaszcza 10 razy się zastanowi, zanim wywiesi białą flagę, żeby po prostu nie zostać zabitym albo zgwałconym. Jeżeli, no oczywiście granice państw się zmieniają, ale państwa jako byty ontologiczne nie istnieją, w sensie są ludzie. Ludzie tworzą państwa, generalnie ludzie giną na wojnach, ludzie tracą swój dobytek, ludzie cierpią psychicznie i myślę, że tym się powinien przede wszystkim papież Franciszek zająć. Myślę, że największe, co może tutaj uderzać w papieża Franciszka, a w dalszej perspektywie w Kościół i jego misję ewangelizacyjną, jest utrata powagi. I wydaje mi się niestety, że papież Franciszek bardzo mocno nadwyręża swoją powagę tego typu wypowiedziami, aczkolwiek znając historię i to, że bardzo często już wcześniej Stolica Apostolska występowała po stronie Rosji przeciwko ciemiężonym ludom, w tym Polakom w XIX wieku chociażby, być może jest na tyle Stolica Apostolska teflonowa, że i tym razem przetrwa naszą krytykę. Mhm.
Krzysztof Brzeszczyn, papież Franciszek często akcentuje wagę ekumenizmu. Chętnie spotyka się chociażby z arcybiskupem Canterbury anglikańskim, często nie odmawia przy różnych okolicznościach, co zresztą bywa kąśliwie interpretowane przez katolickich konserwatystów, wspólnych spotkań religijnych, modlitewnych. Dlaczego pańskim zdaniem nie można by skorzystać akurat z tego potencjału ekumenicznego i zrobić takiego, nazwijmy to, religijnego, interreligijnego okrągłego stołu o pokoju? Bo powiem szczerze, że mnie to zastanawia, że tak jak papież często sprawy teologiczne próbuje uzgodnić przynajmniej w jakimś konsensusie do pewnego momentu z partnerami z kościołów protestanckich, pyta prawosławnych, chociażby Laudato Si było konsultowane bardzo mocno z prawosławnymi. Tutaj natomiast wydaje się, że on w ogóle nie dopuszcza takiej przestrzeni, gdzie można by zrobić to wspólnie. Dlaczego? I czy właśnie nie o to by chodziło w ekumenizmie?
No, nie jestem watykanistą i trzeba byłoby się zapytać papieża Franciszka, dlaczego tego nie robi. To znaczy, mi się wydaje generalnie, że ta postawa, tak, Franciszka wobec i Rosji, i Europy, po pierwsze wynika z tego, że on jest Argentyńczykiem i powiedzmy, no nie ma takiego wyczucia historycznego, tak jak Jan Paweł II, i takiego wyczucia też geopolitycznego, jakbyśmy tutaj powiedzieli. I dwa, no to jest też pytanie, na ile powiedzmy na to jego nauczanie miała wpływ teologia wyzwolenia, czy różnego rodzaju takie właśnie lewackie ideologie, gdzie się powiedzmy przyrównuje Europę Zachodnią,
przede wszystkim jest
tak,
tam
Europę, czy NATO, czy Stany Zjednoczone ze Związkiem wtedy jeszcze radzieckim, tak, a teraz w zasadzie no, w tym takim modnym dyskursie.
I dodajmy, wtedy ten Związek Radziecki był w pozytywnym świetle
przedstawiony w tym porównaniu,
bo to jest istotna sprawa.
Znaczy Stany Zjednoczone były poddawane krytyce. Czyli był to taki swoisty symetryzm, tak? I teraz, powiedzmy, ta postawa uległa jeszcze większemu pogłębieniu, no bo tutaj się mówi o odpowiedzialności Europy za kolonializm, no za rasizm. No i powiedzmy, dzieckiem tego jest papież Franciszek.
Czyli to jest ten, nazwijmy to, katolicki 68, teologia wyzwolenia, i papież Franciszek, tak jak Bill Clinton był tym prezydentem w polityce amerykańskiej reprezentującym ten nurt kulturowy, tak papież Franciszek w kościele. Stefana Synkowskiego chciałem zapytać natomiast w tym samym duchu tutaj, czy jednak nie jest tak, bo papież Franciszek, tu profesor słusznie zauważył, często się krytycznie odnosi do Europy, ale czy może nie jest tak, że on jest właśnie bardzo europejski w tym poglądzie, jeśli chodzi o tą część Europy, która jest sceptyczna wobec Zachodu i mówi, że Rosji trzeba ulec. To nie jest niestety głos, który jest, on może do nas nie dochodzi, on jest u nas może mniej słyszalny, ale gdyby wejść na przykład w prasę zachodnią, to nie jest głos odosobniony. Może pod tym względem papież Franciszek jest bardziej zachodni, niż nam się wydaje.
Na pewno nie jest to głos odosobniony, ale mam jednak wrażenie, że jest w mniejszości. To też zależy na pewno od kraju. No na pewno bliski byłby chociażby Węgrom czy Słowakom, ale już na przykład Francuzom w tej chwili niekoniecznie.
Być może ale Niemcom z Mecklenburgii, tak. Szwajcarom spod Zurichu też, prawda? No Włochom myślę w dużej mierze, no znalazłoby się kilka miejsc.
Tak. Ale to byłoby taka partia świętego spokoju, przy czym to byłby taki spokój cmentarny, bo jeżeli Ukraińcy wywieszą tą białą, no oczywiście oni sami będą decydować, co będą robić, prawda? I to wywieszenie białej flagi może oznaczać bardzo wiele kwestii, może oznaczać na przykład po prostu oddanie Donbasu, ale na przykład z drugiej strony może oznaczać kompletne utracenie niepodległości, także tutaj widełki są bardzo szerokie. Natomiast prawdopodobnie będzie to oznaczało spokój cmentarza dla Ukraińców.
Mhm. Uważacie, że no, papież nie jest osobą młodą, nie słychać też o abdykacji jakiejś ewentualnej, więc ten pontyfikat może jeszcze potrwać, ale myślicie, że gdyby, że czy następca Franciszka może zupełnie odmiennie na te sprawy patrzeć? To jest trochę pytanie niepersonalne, ale o to, jaki jest deep state w Watykanie w tej sprawie?
No, trendy są takie, że stoimy jakby w obliczu, jak to się mówi, wojny kulturowej i te tradycyjne zachodnie wartości, one są no, podmywane. Także tutaj, jak pan redaktor zauważył, papież jest bardzo europejski w swojej antyeuropejskości. I w związku z tym, no, jeżeli społeczeństwa, no głównie Europy Zachodniej, no ale też to dotyczy Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli one powiedzmy tracą swoją tożsamość taką narodową, tak, na rzecz takiej tożsamości paneuropejskiej, jeżeli państwa wytracają suwerenność i właściwie ta cała polityka obronna przenosi się, powiedzmy, na poziom europejski, no to to będzie oznaczać no, większą podatność, tak, na przykład agresję ze strony Rosji, bo już teraz się mówi o ekologicznych czołgach, ekologicznej armii.
Dobrze, nie otwierajmy tego wątku, bo musimy iść w kierunku podsumowania.
Symulacje na komputerach, a nie na poligonie. Tak więc taka armia to na pewno Ukrainie nie pomoże. Tak?
Na koniec krótko z tym samym pytaniem do Stefana Sękowskiego. Zmiana w Watykanie może oznaczać zmianę tej linii, czy tak jak uważa profesor Brzechczyn, trend taki dostosowawczy może zwyciężyć?
Zwrócę jeszcze też uwagę na to, jak jest wybierany papież. To znaczy papieża wybierają nominaci poprzednich papieży. Im dłużej żyje papież Franciszek, tym więcej tych kardynałów mianuje, którzy będą wybierali jego następcę. I prawdopodobnie może to być następca idący z duchem papieża Franciszka, choć oczywiście różnie bywa, no chociażby sam Franciszek też, jeśli dobrze pamiętam, został kardynałem za Jana Pawła II. Proszę mnie poprawić.
Tak jest, kardynał Bergoglio był wykreowany właśnie przez Jana Pawła II, a większość w konklawę miała opcja janopawłowo-ratzingerowska, którego wybierała, więc tu niespodzianka może się zdarzyć
może
też w drugą stronę.
Ale to będzie niespodzianka.
Tak. Zostańcie państwo z nami, wracamy do spraw polskich. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A nasz magazyn trwa. Ze mną w studio Krzysztof Brzechczyn, na łączach Stefan Sękowski. W trzeciej części chciałbym zapytać was od przywrócenia stawki VAT-u na żywność. Przypomnijmy, zerowa stawka VAT-u została wprowadzona w momencie wzrostu inflacji. GUS podaje, że w zeszłym miesiącu inflacja to jest 2,8, a więc jest ona niższa od zapowiedzianej ponad 3-punktowej inflacji. To są z jednej strony dobre dane, z drugiej strony rząd podejmuje decyzję, która może się nie spodobać, czyli przywrócenie VAT-u. Ale właśnie, gdyby na to patrzeć pod względem, nazwijmy to, sprawiedliwości przedsiębiorczej, nie wiem, czy jest taki termin, jeśli nie ma, to już jest, no to to jest decyzja, która, powiedzmy sobie szczerze, może być przyjęta z entuzjazmem wobec konkurujących z sobą różnych branż, no bo niby dlaczego jedna ma mieć ten VAT niższy, druga natomiast musi sobie na też niełatwym rynku jakoś z tym radzić, z tym VAT-em i płacić więcej, to jest raz, a dwa, skądś biorą się przychody państwa. One się biorą głównie z podatków. Czy myślicie, że może być z tego pewna zawierucha polityczna? Czy to jest dobra decyzja w ogóle i jakie będą tego konsekwencje? Niektórzy ekonomiści wcale nie mówią, że w wyniku tej decyzji żywność podrożeje, albo że podrożeje w taki sposób, że będzie to odczuwalne. Stefan Sękowski. No
już zawierucha jest, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość już oprotestowało tą propozycję, mimo że w projekcie budżetu na ten rok, który napisał Mateusz Morawiecki, były już wpływy z tego podniesionego, czy tam przywróconego VAT-u. Tutaj przypomnę, że ten przywrócony, znaczy, że żywność jest opodatkowana 5% VAT-em. W tej chwili zero, ale ogólnie rzecz biorąc 5%, czyli ten 5% to już jest obniżony, dlatego że podstawowa stawka VAT-u w Polsce to są 23%. 23% od kiedy Platforma Obywatelska tymczasowo 11 lat temu podniosła tą stawkę o 1 punkt procentowy na 2 lata. Ale wracając do tematu, więc generalnie rzecz biorąc to jest coś, co zostaje przywrócone w momencie, kiedy inflacja spadła. Tutaj jeszcze dodam jeden element, to zostało wprowadzone po to, żeby właśnie inflacja jak najbardziej spadła i można powiedzieć, że zarówno ta obniżka, jak i tarcza antyinflacyjna, która polega na ograniczeniu cen energii zadziałała, bo jeżeli porównamy to z tak zwaną inflacją bazową, czyli inflacją tą konsumpcyjną, o której najczęściej mówimy, minus zmiany cen energii i żywności, czyli akurat właśnie te dwa wrażliwe bardzo elementy, które zostały mocno ograniczone, okaże się, że w ostatnich kilku miesiącach ta inflacja bazowa była wyższa niż inflacja konsumpcyjna, czyli krótko mówiąc te tarcze zadziałały. No więc można się rzeczywiście spodziewać, że ta inflacja wzrośnie, ale z drugiej strony nie musi wcale wzrosnąć. No jeżeli w tej chwili największe dyskonty mają przestrzeń na to, żeby sprzedawać wódkę poniżej
ceny dumpingowej.
Akcyzy, tak, bo tutaj akcyzy płacą wyższą niż dostają od klientów, to znaczy, że być może ten VAT nie podniesie tych cen. Natomiast dodam jeszcze jeden element, który będzie bardzo drażniący, mianowicie w tym samym czasie, kiedy ten VAT zostanie przywrócony, ma być wprowadzona obniżona stawka VAT-u dla branży beauty. I tutaj też można dyskutować na temat tego, czy to ma sens, czy nie, ale jeżeli mamy tutaj taką wymienność, to można rzeczywiście się zastanawiać, co jest ważniejsze, czy branża beauty, czy ceny na przykład robienia sobie paznokci, czy
ale to,
czy
chyba idzie, brni, to chyba idzie o obrót branży beauty w skali, powiedzmy, całego przychodu jest niewielki, natomiast branży spożywczej jest dużo. Natomiast zanim jeszcze oddam głos profesorowi Brzechczynowi, chciałem pana zapytać o ekonomistę, czy nie jest tak, że jednak dla prowadzenia polityki dobrze jest takie mechanizmy na czas jakiś nie zostawiać ich, choć jest to politycznie wygodne, choćby po to, by móc je w przypadku, nie daj Boże, znów ponownego powrotu fali inflacyjnej na nowo wprowadzić. Czy nie jest dobrze, żeby się w polityce przyzwyczaić, że to są takie koła ratunkowe, a nie stałe mechanizmy polityczne?
Ja myślę, że na pewno, no bo to jest kilka miliardów złotych w skali roku, których w naszym budżecie brakuje. Mamy bardzo wysoki deficyt budżetowy. No i skądś te dodatkowe wydatki, które również nasz nowy rząd tworzy, skądś je trzeba finansować. Więc Na pewno, to już się całkowicie z panem zgadzam. Ja nie widzę osobiście wielkiego problemu z tym powrotem do tej 5-procentowej i tak już niskiej stawki VAT-u. Natomiast w sytuacji, gdyby znowuż inflacja nam wyskoczyła w kosmos, no to wtedy rzeczywiście możemy się zastanawiać nad powrotem do obniżenia do 0%.
Mhm. Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na podniesienie VAT-u na żywność?
Znaczy, no, ja bym chciał zwrócić uwagę, że wybory ludzi mają swoje konsekwencje. Tak więc, jeżeli ktoś na przykład głosował na lewicę, no to trudno się spodziewać, że działania rządu z udziałem lewicy będą dążyć do obniżenia podatków, tak? Jeżeli ktoś chce, żeby podatki w Polsce były niskie, no to powinien głosować na Konfederację na przykład, albo na partie, które no, w swoim programie takie powiedzmy obietnice zawierały. No, czy ta podwyżka VAT-u, czy ona nie doprowadzi jednak do wzrostu cen żywności? No to zobaczymy. No, wydaje mi się, że do jakiejś jednak doprowadzi. No bo powiedzmy, to też zależy powiedzmy od, no nie wiem, sklepu, tak, kondycji finansowej właściciela. Tak więc w jednych przypadkach być może właśnie te takie duże dyskonty, jakieś sieci, no to tutaj powiedzmy ci klienci, którzy robią zakupy w tych takich supermarketach, to tej różnicy nie odczują, no ale ci klienci, którzy robią zakupy powiedzmy w niedzielę, czy tam w sobotę w małych sklepikach, no to tutaj być może to będzie zauważalne. Tutaj trudno.
Czyli przekładając to może nie na sobotnie, na niedzielnych klientów, ale na przykład na ludzi, którzy mają daleko do marketów, mieszkają w miejscowościach, gdzie jest jeden market, gdzie siłą rzeczy te ceny są troszeczkę wyższe, bo nie ma konkurencji, no, oni mogą to odczuć.
Tak. Mhm. Tak więc to jest zróżnicowanie lokalne. Także,
ale przyznajcie panowie, że jest to jednak ryzykowne tak przed wyborami podnieść ten VAT.
Znaczy, no to jest na tydzień przed wyborami i po świętach wielkanocnych, tak więc tutaj każdy nakupi żywność przed świętami i przez ten tydzień będzie jadł to, co
no
co
potem kupi. Jest jeszcze mała Wielkanoc, gdzie znowu się dokupuje w naszej tradycji. To jest pytanie, czy to jest sensowność właśnie tego konsumpcjonizmu świątecznego, ale
to
faktycznie
był najoptymalniejszy chyba termin jednak mimo wszystko.
A jak na to patrzy Stefan Sękowski?
No myślę, że na pewno nigdy nie ma dobrego momentu, żeby podwyższać podatki z punktu widzenia wyborczego. Natomiast wydaje mi się, że czysto już zostawiając na bok kwestie ekonomiczne, bardziej polityczno-wyborcze, ten moment jest w miarę najlepszy z możliwych. To znaczy jest krótko po wyborach parlamentarnych. Rzeczywiście trafia to w ten okres, kiedy ten okres tak zwany zjedz, bo się zepsuje. Po świętach i dodatkowo w momencie, kiedy ta inflacja maleje, więc być może zostanie po prostu ta podwyżka przez większość Polaków niespecjalnie zauważona, bo to też pamiętajmy, że ta inflacja, którą się podaje, to jest agregat, tak? Bo tu oczywiście tu sklepik podniesie, tamten sklep podniesie, ale suma summarum się okaże, że może nie będzie to bardzo zauważalne, aczkolwiek to jest trudno mi powiedzieć tak ostatecznie.
Bardzo wam dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli z Lublina Stefan Sękowski, w Poznaniu Krzysztof Brzechczyn, ale oczywiście zanim skończymy, kanoniczne pytanie, co panowie czytacie albo oglądacie i polecacie naszym słuchaczom?
Ja polecam książkę Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Sydonia, słowo się rzekło. Ta książka zdobyła nagrodę najlepszej historycznej książki 2023 roku podczas poznańskich targów książki, które odbyły się tydzień temu. Jest to książka historyczna, dotyczy ona kobiety, która została skazana na karę śmierci za czary. W XVII wieku mieszkała ona na Pomorzu Zachodnim.
Dodajmy tylko, że patronem medialnym targów książki w Poznaniu było też Radio Poznań. Stefan Sękowski, co pan poleca?
Ja polecam z kolei Transnaród. Jacka Sokołowskiego, wydany przez Ośrodek Myśli Politycznej. To jest książka publicystyczno-popularno-naukowa, tak bym powiedział, o ostatnich 30 latach Polski. W największym skrócie mogę powiedzieć, że to jest książka o tym, kim jako Polacy jesteśmy politycznie, jaką mamy tożsamość. No i to jest naprawdę z wielkim rozmachem napisana, również przystępnie. Aktualnie jestem na bardzo ciekawym rozdziale dotyczącym tego, jak się kształtowały elity prawnicze w Polsce. No i dowiaduję się też z tego rozdziału bardzo wielu nowych, nieszablonowych myśli, faktów i poglądów autora, także bardzo polecam.
Instytut Myśli Politycznej, zdaje się, jest wydawcą z Krakowa.
Ośrodek
Myśli Politycznej i tak. to jest wydawnictwo konserwatywne, a ta książka na Twitterach widziałem tak, że chociażby u pani poseł Żukowskiej z Lewicy się gdzieś była przez nią pokazywana, czyli dociera, jak to się mówi, przebija bańkę.
Tak, zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie nikt po jej przeczytaniu nie będzie w pełni zadowolony.
Panowie, bardzo wam dziękuję. Państwu się kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.